Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Pani Halina Bilik, która jest kustoszką w dziale archiwum, przedstawi nam dzieje Muzeum na Wawelu.
Idea umieszczenia Muzeum na Wawelu nierozerwalnie była związana z koniecznością restauracji zamku. W wyniku trzeciego rozbioru do Krakowa 5 stycznia 1796 roku wkroczyły wojska austriackie. W marcu 1798 został wydany dekret przekazujący zamek pod zarząd wojskowy oraz polecenie, aby go w całości zaadoptować na potrzeby wojska. Zabudowa przestrzenna wzgórza uległa olbrzymiej przemianie. Za pierwszą wyrażoną myśl umieszczenia na zamku muzeum można uznać projekt generała Józefa Załuskiego, kuratora Uniwersytetu Krakowskiego w okresie wolnego miasta Krakowa. Zaproponował przeniesienie do odrestaurowanego zamku zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, Muzeów Akademickich i Akademii Sztuk Pięknych. Koncepcja Załuskiego zakładała utworzenie na Wawelu swoistego centrum kultury i sztuki. Projekt nie spotkał się z większym zainteresowaniem. Prezes Senatu Stanisław Wodzicki w odpowiedzi stwierdził, że dopiero po restauracji zamku, którą miał przeprowadzić Komitet Reparacji Zamku, przyjdzie czas na dyskusję dotyczącą jego przeznaczenia. Realne możliwości odnowienia zamku pojawiły się pod koniec wieku XIX w autonomicznej Galicji. W 1868 roku z taką inicjatywą wystąpił Wincenty Pol, poeta i geograf. Chciał przywrócenia zamkowi właściwej mu rangi i uczynienia go miejscem przechowywania zbiorów narodowych. Powrócił do niej Teodor Nieczuja-Ziemiecki, członek Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności, późniejszy kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. W wydanej w 1878 roku broszurze Muzeum Narodowe i wydanej następnego roku Zamek na Wawelu i Muzeum Narodowe pisał o konieczności utworzenia Muzeum Narodowego i umieszczenia go w zamku. Wawel został odzyskany w wyniku wieloletnich starań Polaków, które w 1880 roku zainicjował Mikołaj Zyblikiewicz, ówczesny prezydent Krakowa. Złożył w czasie posiedzenia sejmowego wniosek, aby Wawel został rezydencją cesarza Franciszka Józefa na czas jego pobytu w Galicji. Ostatecznie 7 sierpnia 1905 roku dokonano komisyjnego odbioru budynku zamkowego i baszty senatorskiej z rąk wojsk austriackich. Powołany został Komitet Restauracji Zamku na Wawelu. Na pierwszym zebraniu ustalono wstępny program prac restauracyjnych, a restaurację zdecydowano powierzyć Zygmuntowi Hendlowi. Jeszcze przed oddaniem zamku Stanisław Wyspiański wspólnie z architektem Władysławem Ekielskim jesienią 1904 roku rozpoczął pracę nad projektem Akropolis. Chciał stworzyć na Wawelu centrum życia politycznego, religijnego, kulturalnego i naukowego, które jak Akropol promieniowałoby na cały kraj. Miały się tu znaleźć między innymi takie instytucje jak Sejm, Senat, Pałac Biskupi, Muzeum Narodowe i Akademia Umiejętności. Muzeum Narodowe zaprojektował w zaadoptowanym budynku dawnego seminarium duchownego. Zadbał o miejsce dla detalu architektonicznego wydobytego przez Tomasza Prylińskiego, planując w poaustriackim bastionie w pobliżu bramy północnej lapidarium. Nie ingerował w katedrę i zamek. Jak napisał, zamek miał pozostać zamkiem królewskim. Już na początku realizacji tego zadania pojawiły się dwa kolidujące cele. Z jednej strony odnowienie zabytku, z drugiej ulokowanie na wzgórzu rezydencji monarszej. W 1908 roku powstał projekt stworzenia Muzeum Narodowego w budynkach poszpitalnych, które po opróżnieniu przez wojsko austriackie zostały wydzierżawione miastu na cele muzealne. Projekt stworzenia w budynkach poszpitalnych Muzeum Narodowego uwzględnił jeszcze Adolf Szyszko-Bohusz, który w 1916 roku objął stanowiska kierownika odnowienia zamku. W swojej pierwszej koncepcji uporządkowania Wzgórza Wawelskiego na rezydencję monarchy przeznaczył zamek oraz budynek dawnych kuchni królewskich. W nim od strony południowej miało być urządzone niewielkie wawelskie muzeum, a w budynku dawnych stajni lapidarium. Po austriacki szpital garnizonowy przeznaczył na Muzeum Narodowe, a szpital rekonwalescentów na Archiwum Grodzkie. Teren przed Muzeum Narodowym w kształcie czworokąta, otoczony pod cieniami arkadowymi, miał pełnić funkcję lapidarium. Po burzliwych dyskusjach, konkursach na projekt adaptacji dawnego szpitala garnizonowego na Muzeum Narodowe zrezygnowano z tego pomysłu. Postanowiono natomiast zachować go na potrzeby kierownictwa odnowienia zamku i zarządu zamku. Budynki zaadoptowano na czasowe ekspozycje muzealne oraz magazyny. Szyszko-Bohusz sukcesywnie realizował funkcję Wawelu jako muzeum, miejsca dostępnego do zwiedzania dla wszystkich. Jako pierwsza w 1918 roku została otwarta dla publiczności Smocza Jama. Stworzył pierwszy rezerwat archeologiczny wokół reliktów rotundy świętych Feliksa i Adaukta, który stał się częścią otwartego Muzeum Zamku Wawelskiego. W 1919 roku udostępniono do zwiedzania dwie sale. W pierwszej gromadzono plany i rysunki dotyczące dziejów rotundy oraz gablotę z materiałami z wykopalisk, w drugiej ceramikę, numizmaty, zabytki z żelaza znalezione w czasie poszukiwań archeologicznych na terenie wzgórza. Zbiory te do 1939 roku znajdowały się pod zarządem kierownictwa odnowienia zamku, a ich pierwszym kustoszem został archeolog Włodzimierz Antoniewicz. Szyszko-Bohusz udostępnił zwiedzającym komnaty restaurowane w latach 1916-1927, przygotowane na wizytę prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w 1927 roku, kiedy to po raz pierwszy zamieszkał na zamku. Wawel w 1920 roku decyzją Rady Ministrów łącznie z Zamkiem Królewskim w Warszawie, z Pałacem pod Blachą, Łazienkami, Belwederem i Spałą stał się gmachem reprezentacyjnym Rzeczypospolitej. Ustalono, że gmachy lub ich części, których naczelnik państwa nie zastrzeże sobie do użytkowania, będą przeznaczone na pomieszczenie muzeów. Kolidujące ze sobą funkcje rezydencjonalno-muzealne spowodowały starania Szyszko-Bohusza o zmianę funkcji samego zamku. Ostatecznie w 1928 roku na posiedzeniu Komitetu Robót w Gmachach Reprezentacyjnych ustalono, że zamek przeznacza się na cele muzealne, a na stałą rezydencję prezydenta należy przebudować część zamku nad świątynią Feliksa i Adaukta. Tymczasem dla prezydenta urządzono apartament w północno-wschodnim narożniku zamku na pierwszym piętrze. Prezydent Ignacy Mościcki zamieszkał w nim podczas swojej wizyty w 1929 roku. Muzeum urządzone w odnowionych komnatach skrzydła wschodniego i północnego cieszyło się zainteresowaniem zwiedzających, których liczba stale wzrastała. Za początek zbiorów wawelskich należy uznać dar Jana Matejki, który w 1882 roku podarował hołd pruski na przyozdobienie Zamku Królewskiego na Wawelu, mającego być restaurowanym. Szyszko-Bohusz chciał eksponować obraz w sali senatorskiej. Obecnie obraz jest depozytem w Muzeum Narodowym w Krakowie w galerii w Sukiennicach. W tym samym czasie powstał zalążek przyszłego lapidarium, zbiory detalu architektonicznego wydobytego przez Tomasza Prylińskiego w latach 1881-1882. W trakcie badań archeologicznych prowadzonych wzdłuż elewacji zamku. Odnalezione elementy zostały spisane w specjalnym inwentarzu. Ponadto znajdował liczne barwne dachówki i kafle. Po 1905 roku materiał tego typu gromadził Händel, zabezpieczając też wszystkie inne zabytkowe przedmioty z drewna, żelaza, najstarsze cegły, płyty posadzkowe i tym podobne, znalezione w zamku i w jego pobliżu. Pierwszym wyznaczonym przez Händla jego opiekunem był rysownik biura Władysław Żyliński. Za kierownictwa Szyszko-Bohusza zbiory powiększały się w miarę postępu robót i badań archeologicznych. Były eksponowane, jak już wspomniałam, na wystawie w Muzeum Zamku Wawelskiego, w budynku dawnych kuchni królewskich obok rotundy świętych Feliksa i Adaugta. Pierwsze zakupy do wyposażenia wnętrz zrobiono już ze składek Aleksandry Ulanowskiej. Powszechna wystawa krajowa w roku 1894 we Lwowie stała się pretekstem do zorganizowania akcji składki centowej na odnowienie Wawelu. Zakupiono za nie m.in. 7 pieców z Wiśniowca, które zdobią sale zamkowe. Planowa akcja gromadzenia zbiorów rozpoczęła się po powołaniu Urzędu Kustosza Zbiorów w 1920 roku. Pierwszym był wspomniany już Włodzimierz Antoniewicz, jeszcze bez tytułu kustosza, powołany, jak mówi pismo urzędowe, tylko do uporządkowania wszystkich fragmentów i przedmiotów zabytkowych oraz do urządzenia Muzeum Wawelskiego. Kolejnym był Aleksander Borawski, mianowany już na stanowisko kustosza, ale po nim nastąpiła dłuższa przerwa w organizacji i w wyodrębnieniu tego działu pracy. Także tymi zbiorami zajął się osobiście kierownik odbudowy Szyszko-Bohusz. Trzon kolekcji wawelskiej zbudowano dzięki rewindykowaniu mienia polskiego z Rosji. Powołano wówczas zbiory państwowe jako kolekcję należącą do Skarbu Państwa. Administrowała nią Dyrekcja Zbiorów Państwowych jako organ wykonawczy Ministerstwa Robót Publicznych, a następnie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po paroletniej przerwie na stanowisko kustosza powołano doktora Mariana Morelowskiego, eksperta w sprawie rewindykacji tapiserii z Rosji, autora pierwszych opracowań naukowych kolekcji i gorącego zwolennika powrotu arasów na Wawel. Powstała Komisja Przydziału Zbiorów Rewindykacyjnych z Rosji zdecydowała o przydzieleniu arasów na Zamek Królewski na Wawelu. Łącznie wróciło 136 arasów. W czasie, gdy na Wawel przybywały kolejne zespoły arasów, na zamku trwały prace restauracyjne. Rozmieszczenie ich w salach było więc niemożliwe. Podjęto decyzję o wyremontowaniu południowego skrzydła gmachu poaustriackiego szpitala garnizonowego z przeznaczeniem na czasowe ekspozycje muzealne oraz magazyny. Rozebrano sklepienia między pierwszym a drugim piętrem, aby móc powiesić wysokie prawie na 5 metrów tkaniny. W przygotowanych w ten sposób salach umieszczono 19 arasów z pierwszego transportu i 20 sierpnia 1922 roku otwarto w 4 salach wystawę Jagiellońskie arasy na Wawelu. Wyremontowany budynek spełniał funkcje pomocnicze dla powstającego wawelskiego muzeum. Poszerzono ekspozycję arasów o kolejne sale, gdzie natychmiast po przybyciu z Warszawy drugiego transportu powieszono kolejne tapiserie. Wystawa arasów była obiletowana. Bilet wstępu kosztował 20 tysięcy ówczesnych marek polskich, a dochód przeznaczony był na konserwację tkanin. Sprzedawano również przewodnik Morelowskiego. W wyniku konfliktu kompetencyjnego z Szyszko-Bohuszem Morelowski poprosił o urlop naukowy. Faktycznie zrezygnował ze stanowiska, a jego obowiązki 4 maja 1929 roku przejął Stanisław Świerzaleski. Olbrzymią rolę w gromadzeniu zbiorów odegrały fundacje. Wyjątkowym mecenasem i darczyńcą był Leon Piniński, profesor prawa rzymskiego i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, dyplomata i historyk sztuki. Nie tylko aktywnie walczył o odzyskanie Wawelu, prowadząc zakończone sukcesem negocjacje w sprawie ewakuacji z Wawelu wojsk austriackich, ale przez 30 lat czuwał nad odbudową zamku, będąc członkiem komitetów wawelskich i jednym z głównych doradców. Sam zaangażował się w sprawy Wawelu, poświęcając mu większą część życia i znaczny majątek. Chęć oddania swoich zbiorów do wyposażenia królewskiej rezydencji zadeklarował publicznie w roku 1909 i niedługo potem przywiózł do Krakowa część swojej galerii, zabezpieczając obrazy w jednej z sal zamkowych. 19 listopada 1931 roku powołano Fundację Wawelską imienia Leona Hrabiego Pinińskiego. Do aktu powołującego fundację dołączono trzy spisy, w których wymieniono obrazy, rzeźby, meble, stanowiące jego integralną część. Fundacja Pinińskiego w dniu jej ustanowienia przekazała na Wawel 214 obrazów różnych europejskich szkół, 270 rysunków, 38 rzeźb i 14 mebli. Fundacja ta stała się przykładem i pociągnęła za sobą lub przyspieszyła podobne fundacje i zapisy. Kolejną bardzo zasłużoną osobą dla Wawelu i jednym z największych darczyńców był Jerzy Mycielski, profesor historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Krajowego oraz twórca cennej kolekcji malarstwa. 30 czerwca 1927 roku sporządził testament, w którym znajduje się zapis dla zbiorów państwowych Wawelu, obejmujący obrazy i rysunki od wieku XV do wieku XIX różnych szkół europejskich, łącznie 436 sztuk. Szczególnie cenny jest zespół rysunków legionowych. Po śmierci ofiarodawcy jego sukcesorka Cecylia Mycielska przekazała na Wawel łącznie 460 dzieł sztuki. W 1924 roku została powołana zapisem testamentowym Fundacja Wawelska imienia Antoniny z Suchodolskich i Dawida Abrahamowiczostwa. Przez lwowianina Dawida Abrahamowicza realizatorką i współtwórczynią fundacji dla Wawelu była żona Antonina. Powołana do życia instytucja objęła dzieła, które przekazano na Wawel w latach 1927-1933, a także znaczny kapitał przeznaczony na zakup obrazów do mającej powstać Galerii Wawelskiej. Akademia Umiejętności opracowała statut fundacji, zaś pieniądze ulokowano tak, by dawały dochody. Kres idei Abrahamowicza położyła II wojna światowa i następujące po niej zmiany ustrojowe. To tylko niewielka garstka darczyńców, którzy przyczynili się do rozwoju kolekcji Muzeum w Zamku Królewskim na Wawelu. Już kierownictwo restauracji Królewskiego Zamku na Wawelu prowadziło inwentarze. Jedna z zachowanych ksiąg inwentarzowych ma imponującą oprawę ze skóry, tłoczony, złocony napis na okładce Zamek Królewski na Wawelu – inwentarz. Obiekty wpisane do księgi pochodzą z lat 1919-1928. To raczej spis niż inwentarz różnych przedmiotów wpisanych do księgi. Strony 1-10 zawierają wykazy muzealiów, które zostały darowane na Wawel przez osoby prywatne, zakupione w krajowych i zagranicznych antykwariatach, a przede wszystkim rewindykowane z Rosji. Osobną pozycję stanowi dar złożony z różnych rodzajów broni, który przekazała 2 października 1919 roku zbrojownia Polskiego Dowództwa Wojskowego w Krakowie. Na pozostałych figurują przyrządy ogniowe i pożarne, meble, a wśród nich te, które otrzymano z Warszawy do urządzenia pokoi prezydenckich, sprzęty oraz ruchomości domowe, sprzęty gospodarcze, sprzęty kancelaryjne i rysunkowe. Pierwszy inwentarz stricte zabytkowych zbiorów zaczął prowadzić Marian Morelowski. Stan ilościowy podaje protokół z 4 maja 1929 roku przejęcia czynności kustosza zbiorów przez Stanisława Świeża-Zaleskiego. Łącznie zbiory zamku liczyły 2224 obiekty zabytkowe. Protokół ten pokazuje, jak powiększyły się zbiory wawelskie od 1926 roku, kiedy to, jak stwierdził Morelowski, przedmiotów wpisanych do inwentarza, a przekazanych mu przez Jana Mozera, zarządcę zamku, było 400. Prace inwentaryzacyjne zbiorów kontynuował Świerz Zaleski. W 1939 roku inwentarz został wywieziony przez niego do Kanady. Na wzgórzu w całym okresie od 1905 roku do 1939 działały przeróżne komitety doradcze, których funkcje zmieniały się w miarę postępu prac restauracyjnych. Początkowo były to komitety skupiające się na doradztwie i miały rozstrzygać zagadnienia natury konserwatorsko-artystycznej. W miarę udostępniania kolejnych sal powstawały nowe komitety i komisje muzealne. Ilość działających na wzgórzu komisji powodowała, że bardzo często zwoływano wspólne spotkania. W kronice zamku odnotowano, że 5 marca 1935 roku w biurze kierownictwa odbyło się posiedzenie komisji do artystycznego wyposażenia wnętrz, architektoniczno-konserwatorskiej, konserwacji i uzupełnienia zbiorów oraz urbanistycznej. 7 lutego 1930 roku Rada Ministrów przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołała do administrowania państwowymi zbiorami sztuki Dyrekcję Państwowych Zbiorów Sztuki z siedzibą w Warszawie. Do zarządzania państwowymi zbiorami sztuki mieszczącymi się poza Warszawą powołano stanowisko kustoszów państwowych zbiorów sztuki. Od tego momentu trochę płynniej układała się współpraca pomiędzy Szyszko Bohuszem a powołanym na stanowisko kustosza Świerzem Zaleskim. Tego roku, 1930, otwarto stałą wystawę w skarbcu połączoną ze zbrojownią. Prezentowano na niej pamiątki narodowe rewindykowane z Rosji. Miecz zwany Szczerbcem, chorągiew Zygmunta Augusta, regalia związane z królem Janem III Sobieskim oraz wiele dzieł rzemiosła artystycznego pochodzących z kolekcji w Nieświeżu. Zaczęły również napływać dary ze środków utworzonych fundacji lub zapisów, dokonywano zakupów. Stale wzbogacany przetrwał do wybuchu wojny. Część zbrojowni została ewakuowana do Kanady. Ponadto organizowano także wystawy czasowe. Pierwszą już po powołaniu Państwowych Zbiorów Sztuki, która została otwarta 30 czerwca 1930 roku. Wystawa zabytków sztuki i kultury z epoki polskiego renesansu została przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa z okazji zjazdu naukowego imienia Jana Kochanowskiego, zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności w 400. rocznicę śmierci poety. Druga, jubileuszowa wystawa epoki króla Jana III została zorganizowana z okazji 250. rocznicy bitwy pod Wiedniem. Odbyła się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystawę otwarto 12 lipca 1933 roku. Prezesem Komitetu Wykonawczego był Adolf Szyszko Bohusz. Sekretarzem został dr Stanisław Świerzy-Zaleski. Oni przede wszystkim zajęli się organizacją wystawy. Ekspozycja zajęła aż 16 sal na parterze, między innymi w Skarbcu Koronnym i pierwszym piętrze skrzydła północnego w 5 świeżo odrestaurowanych. W 1936 roku w salach zamku prezentowano 2 wystawy naraz. Obie w skrzydle północnym zamku, już odrestaurowanym, ale jeszcze nie urządzonym. Na pierwszym piętrze otwarto wystawę z okazji 400-lecia urodzin księdza Piotra Skargi, przygotowaną przez Komitet Krakowski Uroczystości Jubileuszowych. Drugą, Starych Widoków Miasta Krakowa, Stary Kraków, otwarto na drugim piętrze skrzydła północnego. Została zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Archiwum Akt Dawnych z inicjatywy doktora Jerzego Dobrzyckiego. Wypożyczano także obiekty, głównie arasy, na wystawy zagraniczne. 1930 roku w Antwerpii na wystawie sztuki flamandzkiej prezentowanych było 5 arrasów, w tym jeden, duży, przedstawiający wejście zwierząt do arki. 5 lat później na wielkiej wystawie w Brukseli kolekcję wawelską reprezentowały 4 arrasy, w tym jeden duży przedstawiający gniew Boży z serii Dzieje wieży Babel. W tym samym roku, 1935, wypożyczono 4 mniejsze arrasy na wystawę w Paryżu. Ponadto na dziedzińcu arkadowym odbywały się masowo przeróżne uroczystości patriotyczne i artystyczne. Były to między innymi wielkie uroczystości pogrzebowe Juliusza Słowackiego w 1927 roku i marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935 roku oraz uroczystości ku czci świętej pamięci Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury, zwycięzców w międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 1932, którzy zginęli tego roku w wypadku lotniczym. Oprócz tego wystawiano sztuki teatralne, organizowano koncerty symfoniczne czy na przykład cyklicznie turniej żywych szachów urządzany przez Związek Strzelecki w Krakowie. Już w 1931 roku wpisano Wzgórze Wawelskie do rejestru zabytków, co zostało potwierdzone w roku 1933. Na rok przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto przygotowania do ewentualnej konieczności ewakuowania cenniejszych zbiorów wawelskich. Zamówiono cylindryczne, metalowe futerały na arrasy i gobeliny, drewniane walce na chorągwie, skrzynie metalowe na siodła i rzędy, skrzynki na najcenniejsze zabytki ze skarbca. Dzień po wybuchu wojny, 2 września 1939 roku, po naradzie Adolfa Szyszko-Bohusza ze Stanisławem Świeżem Zalewskim i Stanisławem Taszakowskim, zarządcą zamku, zapadła decyzja o ewakuacji zbiorów wawelskich. Spakowane obiekty do przygotowanych wcześniej skrzyń i futerałów 3 września rozpoczęły swoją podróż węglowymi galarami Wisłą do Kazimierza Dolnego, a zakończyły 12 lipca 1940 roku, gdy statek Batory wpłynął do portu Halifax w Kanadzie. W okresie okupacji zamek był siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka oraz mieszkali tu wysocy urzędnicy generalnej guberni. 17 stycznia 1945 roku po południu Niemcy w popłochu opuścili zamek, na którym natychmiast pojawili się wawelscy pracownicy starający się zabezpieczyć pozostawione przez okupanta mienie. W 1945 roku Krajowa Rada Narodowa podjęła uchwałę uznającą Wawel za czołowy pomnik przeszłości narodowej, mający charakter muzealny, a nie rezydencjonalny. A 1 maja 1945 powołano Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, w miejsce Wawelskiego Oddziału Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie. Wawel stał się jedynym podmiotem, który przejął tradycję Państwowych Zbiorów Sztuki. Dyrektorem mianowano Tadeusza Mańkowskiego, który był z zawodu prawnikiem ze Lwowa, ale od 1930 roku prowadził prace badawcze z dziedziny historii sztuki. Pomimo trudnej sytuacji stworzył pierwszą ekspozycję na zamku z tego, co zostało po ewakuacji zbiorów do Kanady. Założył także pracownie konserwatorskie. W 1952 roku stanowisko objął profesor Jerzy Szablowski. Pod wówczas, od 1949 roku, dyrektor Muzeum Historii Wawelu. Do największych osiągnięć Szablowskiego na Wawelu należy odzyskanie tzw. skarbów wawelskich przechowywanych od wojny w Kanadzie, powiększenie zbiorów muzealnych, zorganizowaniu 5 stałych ekspozycji w zamku i stałej wystawy w Zamku Pieskowej Skale, który jest oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Zainicjowanie i redagowanie 5 wawelskich serii wydawniczych, m.in. Studia Waweliana, Źródła do Dziejów Wawelu i katalogi wystaw. W 1953 roku w budynku numer 5 otwarto wystawę Historii Wawelu dedykowaną miejscu Wawel starożytny i wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk, kafle wawelskie i dawne widoki Wawelu. Była pierwszą próbą pokazania historii Wawelu. Od 1961 roku kierownictwo odnowienia zamku prowadziło prace badawcze i konserwatorskie związane z utworzeniem rezerwatu archeologiczno-architektonicznego w rejonie Rotundy Świętych Feliksa Jadaukta. W 1975 otwarto w budynku numer 5 przygotowaną przez Państwowe Zbiory Sztuki według projektu Adama Młodzianowskiego wystawę Wawel zaginiony. W 1959 roku 3 lutego powróciła z Kanady większość obiektów ze Skarbca, między innymi Szczerbiec, a 16 stycznia 1961 roku pozostałe. Umożliwiło to otwarcie ekspozycji w dwóch, a następnie czterech salach. W tym okresie zbiory uległy wzbogaceniu drogą zakupów, między innymi kolekcji Brunona Konczakowskiego i darów. Kielich Kazimierza Wielkiego z roku 1351 od Juliana Godleskiego, czy miecz króla Zygmunta I Starego przekazany przez grono Polaków z Anglii. Zdecydowano więc o dokonaniu niezbędnych zmian w ekspozycji i 4 maja 1966 roku otwarto wystawę Skarbca i Zbrojowni według scenariusza doktora Andrzeja Fischingera i projektu Adama Młodzianowskiego. W drugiej transzy w roku 1961 powróciły z Kanady arrasy. Próbował zatrzymać je w Warszawie Stanisław Lorenz. Doszło do konfliktu na linii Szablowski-Lorenz. Ostatecznie arrasy wróciły na Wawel, a wraz z nimi nastał drugi renesans Muzeum Wawelskiego. Autorami pierwszej ekspozycji na drugim piętrze zamku byli Janina i Zbigniew Gostwiccy. Plany aranżacji wnętrz przygotowano jeszcze przed powrotem arrasów dzięki Świeżowi Zaleskiemu, który wracając z Kanady do Polski w 1948 roku zabrał ze sobą inwentarz. Odnotowano w nim wymiary tkanin, co umożliwiło ich prawidłowe rozmieszczenie. Pod kierunkiem profesora Majewskiego, dyrektora kierownictwa odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, w latach 1955-1963 dokończono rewaloryzację renesansowego zamku, odnawiając zachodnie skrzydło. Prace objęły 15 komnat i senatorską klatkę schodową. 4 maja 1964 roku otwarto na dwóch piętrach wystawę Wschód w zbiorach wawelskich według projektu Adama Młodzianowskiego. Na pierwszym piętrze skrzydła północnego w 1966 roku otwarto salę saską z kolekcją porcelany ofiarowaną przez Tadeusza Bierzejskiego dla uczczenia tysiąclecia państwa polskiego i Wawelu. Przygotowano również wiele wystaw czasowych. Jedną z pierwszych była wystawa ołtarza mariackiego, rewindykowanego z Niemiec przez Karola Estreichera. Odnaleziony przez Estreichera wrócił do Krakowa 30 kwietnia 1946 roku w tzw. pierwszym transporcie rewindykacyjnym z Niemiec. Był konserwowany na Wawelu w latach 1946-1950, a następnie eksponowany w południowym ryzalicie budynku numer 5 w latach 1951-1956. Został przekazany do Kościoła Mariackiego dopiero 13 kwietnia 1957 roku. Z konieczności przedstawię Państwu subiektywny wybór pozostałych wystaw. I tak w 1968 roku otwarto wystawę krakowskiej i paryskiej części dywanu perskiego z wieku XVI pod auspicjami UNESCO. W 1970 1000 lat związków polsko-węgierskich. W 1975 odbyła się wielka uroczystość z okazji ukazania się polskiej edycji belgijsko-polskiego dzieła Arrasy flamandzkie w Zamku Królewskim na Wawelu przy współpracy z Ministerstwem Kultury. W roku 1976 otwarto wystawę Sztuka Dworu Wazów zorganizowaną przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu wraz z Muzeum Historycznym ze Sztokholmu. W 1978 roku otwarto wystawę 60-lecia Muzeum Wawelskiego 1918-1978. W 1983 otwarto we wszystkich salach zamku wystawę Odsiecz Wiedeńska 1983 przy współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. W 1989 roku kierownictwo odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu uległo likwidacji. Jego obowiązki, czyli również funkcje inwestora, przejęły Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Śmierć profesora Szablowskiego w 1989 roku i wybór na stanowisko dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki, pełniącego również obowiązki konserwatora Wzgórza Wawelskiego, profesora Jana Ostrowskiego, zbiegły się z przemianami politycznymi w Europie Środkowej. Rzeczypospolita Polska odzyskała suwerenność. Chociaż sytuacja gospodarcza była trudna, to uzyskano dostęp do nowych technologii i materiałów konserwatorskich. Opracowano program konserwatorski, który objął całą zabudowę i tereny w obrębie murów obronnych Wzgórza Wawelskiego. Stan zachowania budowli był niezadowalający lub wręcz zły. Wynikało to z nieprowadzenia przez wiele lat dużych remontów oraz szybko postępującego zniszczenia spowodowanego przemysłowym skażeniem środowiska w Krakowie. W założeniach uwzględniono dominującą funkcję muzealną i turystyczną, natomiast rezydencja prezydenta państwa została zlikwidowana. Zamek wraz z dziedzińcem arkadowym i ogrodami oraz pozostałe obiekty zabudowy wzgórza kompleksowo odrestaurowano, a wszystkie stałe wystawy ponownie zostały zaaranżowane. W styczniu 2021 roku otwarto nową wystawę stałą Wawel Odzyskany, która pokazuje dzieje wzgórza od utraty niepodległości Rzeczypospolitej w 1795 roku do czasów współczesnych. Przygotowano szereg wystaw czasowych. Niestety to również mój subiektywny wybór. W 1991 roku otwarto dwie wystawy: tkaniny artystyczne z wieków XVIII i XIX i portrety osobowości dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach mińskich. W 1993 otwarto wystawy odnowione Głowy Wawelskie. W 1994 Tyniec, sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII. W 1995 otwarto wystawę Dar Rodziny Landskorońskich. W 1999 roku w 5 amerykańskich miastach zaprezentowano wystawę Kraj skrzydlatych jeźdźców, przedstawiającą sztukę polską lat 1572-1764, przygotowaną wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie. W 2000 roku otwarto wystawę Wawel 1000-2000 Kultura artystyczna Dworu Królewskiego i Katedry we współpracy z Zarządem Bazyliki Metropolitalnej i Muzeum Diecezjalnym. W jubileuszowym roku 2005 otwarto dwie wystawy: Wawel Narodowi Przywrócony, stulecie odzyskania Wawelu dla narodu i Polski Korona, motywy wawelskie w sztuce polskiej 1800-1939. W 2008 roku również otwarto dwie wystawy: Pamięć o Wiedeńskiej Odsieczy i Skarbiec Katedry Wileńskiej. W 2010 wystawę na znak świetnego zwycięstwa w 600-letnią rocznicę bitwy pod Grunwaldem. W 11 Sapiehowie, kolekcjonerzy i mecenasi. W 2012 roku w Kanadzie otwarto wystawę Odyseja Skarbów Wawelskich 1939-1961. W 2018 otwarto wystawę Artysta dla niepodległej, Dunikowski i odnowa Wawelu. A w 2019 porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Oprócz tego na dziedzińcu arkadowym, dziedzińcu Batorego, a także na dziedzińcu zewnętrznym zorganizowano szereg koncertów zarówno muzyki poważnej, jak i rozrywkowej. Występy różnych grup tanecznych od baletu klasycznego po tańce dworskie. Niestety zakończeniu uległa współpraca z Filharmonią Krakowską w organizacji wieczorów wawelskich, które miały zazwyczaj miejsce w sali senatorskiej. Jeszcze jeden szczegół. 8 marca 1994 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zmieniło nazwę Państwowych Zbiorów Sztuki na Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki. W 2021 roku obowiązki dyrektora przejął profesor Andrzej Betlej, który pisze już drugi rok dalszą historię Wawelu. Obecna dyrekcja również stara się pogodzić funkcję muzealną z rolą głównego konserwatora wzgórza. Przygotowano już monumentalną wystawę Wszystkie Arasy Króla i wiele innych wystaw czasowych, równocześnie prowadząc w zamku remonty konserwatorskie. Obiekty zabytkowe wymagają nieustającej troski o ich stan zachowania. Zapewne więc nasi następcy po raz kolejny powtórzą trud swoich poprzedników.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.